Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, świąteczny poranek. Może zacznę od tego, że wszystkiego dobrego z okazji narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego błogosławieństwa i wesołych świąt, bo to jest naprawdę wesoły, wesoły, radosny czas. Śpiewamy o tym, że właśnie przyszedł nasz Pan. Ta kolęda, która teraz była zaśpiewana, mówi o tym, że przyszedł do nas Bóg bez rodzica w postaci niemowlaka. Jakie to jest niesamowite, że Bóg odwieczny, potężny zniżył się do nas i to właśnie w takiej formie, w taki sposób. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów z Bożego Słowa, o tym, jak bardzo niepojęte, jak bardzo niesamowite było to wydarzenie, bo wykracza ono poza wszelką ludzką mądrość. Wykracza poza nasze wszelkie pojmowanie, wykracza ono ponad to, co jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić, że Bóg przyszedł do ludzi w taki sposób, a potem w taki sposób, umierając na krzyżu, nas ratuje. Są to pewne metody, są to pewne rzeczy, są to pewne wydarzenia, które dla nas kojarzą się być może ze słabością. Kojarzą się z tym, że być może inaczej potężny, silny, wszechmogący Bóg powinien uczynić. A jednak dzisiaj świętujemy narodziny w Jego w Betlejem, w miejscu, które było małe, być może mało znaczące i to wykracza poza naszą mądrość. I żebyśmy o tym troszkę mogli więcej powiedzieć, zachęcam nas do pierwszego listu Pawła do Koryntian, do pierwszego rozdziału. Będę czytał wiersze od 18 do 31. Potem wyjaśnimy może dokładnie, jakie tu się mądrości pojawiają w tym fragmencie, ale uważam, że słowa, które znajdują się w tym fragmencie, ujawniają nam pewną szczególną prawdę na temat przyjścia Chrystusa. Prawdę mówiącą o tym, że Bóg, posyłając swojego Syna, ratując ludzi w ten sposób, jaki ratuje, objawia swoją mądrość, która przewyższa naszą ludzką mądrość i chciałbym dzisiaj o tym nam przypomnieć, o tym powiedzieć. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy, wiersze od 18 do 31. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie jest uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego boskiej mądrości spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby jak napisano, ten, kto się szczyci, szczycił się w Panu. Pochylmy głowy w modlitwie. Dobry Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci ponownie za Twoje narodziny, za to, że zniżyłeś się do nas i Panie, uratowałeś nas w taki, a nie inny sposób. Panie, pomóż nam teraz zrozumieć tą mądrość, którą Ty objawiłeś przez Twoje przyjście. Niech Tobie, Panie, będzie chwała i cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W tym fragmencie, który czytaliśmy, jest, myślę, bardzo cenna myśl w wierszu 21, która brzmi: skoro świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w jego boskiej mądrości spodobało się zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, albo zwiastowanie głupiego poselstwa. I to słowa mówiące o tym, że świat przez mądrość nie poznał Boga, uważam, że podsumowują i pokazują pewien sposób myślenia wszystkich ludzi na świecie. Myślimy, że jesteśmy najmądrzejsi i że myślimy, że najmądrzejsi ludzie na świecie, być może najbardziej intelektualni, najbardziej wpływowi, są tymi, którzy będą wiedzieli najwięcej o Bogu. To są ci, którzy są zapraszani do jakichś programów telewizyjnych, jacyś profesorowie, doktorowie i być może inni ważni ludzie, którzy są poważani ze względu na swój intelekt, na swoją taką mądrość, tutaj taką, byśmy powiedzieli, doczesną. I kiedy ludzie szukają Boga, to nie szukają Go w Bożym objawieniu. Nie szukają Go tam, gdzie Bóg sam się objawia, gdzie pokazuje to, kim jest, ale raczej szukamy u tych, których uważamy, że będą w stanie nam najlepiej Boga wyjaśnić. A tu się okazuje w tym fragmencie, że nie do końca tak wcale musi być. Że Boga nie można poznać przez ludzką mądrość, ale poprzez przesłanie krzyża, które Boże Słowo nam objawia. I dopiero kiedy przyjmiemy tą Bożą mądrość, możemy powiedzieć, że coś wiemy o Bogu. Znamienne jest to, że często najbardziej wykształceni ludzie mają najmniejszy szacunek dla Boga. Najmniej Boga poważają i czasami jest tak, że są błyskotliwi ludzie w historii, którzy mają wiedzę o Bogu. Takim przykładem na przykład jest pan Isaac Newton, który, jak wiemy, odkrył jakby to, co już wszyscy wiedzieli, że istnieje, czyli grawitację. Był to człowiek wierzący. I jest wielu bardzo mądrych, intelektualnych ludzi, którzy ufają Bogu, którzy znają Boga i na tej podstawie poszukują mądrości w świecie, który nas otacza. Ale niekoniecznie jest to powszechna zasada. Raczej w większości przypadków im mądrzejszy człowiek albo im za bardziej mądrzejszego się uważa, tym mniejszy szacunek ma do Boga. I nieustannie Boga odrzuca Boże Słowo ze względu na to, że uważa, że jest to ono głupie, tak jak tutaj nawet jest mowa, że Bóg używa pewnego paradoksu do tego, żeby ludzi, którzy uważają się za mądrych, pokazać im ich głupotę myślenia i używa coś głupiego, takiego jak zwiastowanie o krzyżu, coś, co dla ludzi jest być może obraźliwe, trudne do przyjęcia, właśnie do tego, żeby przyjść do Niego. Jest pewna anegdota, nie wiem czy prawdziwa, ale uważam, że dobrze obrazuje tą prawdę, gdzie pewnego dnia studenci na jednych z zajęć Alberta Einsteina powiedzieli, że nie ma Boga, że taką decyzję podjęli na podstawie swojej wiedzy, że uznali, że Bóg nie może istnieć. Albert Einstein zapytał ich, ile z całej wiedzy na świecie mają między sobą, jaką część wiedzy świata posiadają jako błyskotliwi, mądrzy studenci, którzy uczą się na ważnych instytucjach. Studenci chwilę dyskutowali i powiedzieli, że uważają, że posiadają mniej więcej 5% całej wiedzy świata, że wiedzą 5% na temat świata, tego, co o świecie jest znane. Chwilę później Albert Einstein pomyślał i stwierdził, że być może nieco hojnie uznali swoją wiedzę albo wiedzę o wiedzy. I zadał im pytanie, czy to możliwe, że Bóg istnieje w tych 95%, których nie znacie? Czy w tym, czego wy nie wiecie, przypadkiem może Boga nie spotkacie? I uważam, że to jest właśnie to, co to obrazuje doskonale pewien sposób myślenia, jaką mamy ludzie w świecie. Że uważamy, że już wiemy wszystko, że wiemy najlepiej i na podstawie tej wiedzy dochodzimy do pewnych wniosków, a jeżeli chodzi o Boga, to nawet do wniosków mówiących o tym, że Bóg nie istnieje. I właśnie o tym jest ten wiersz 21, mówiący, że skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga, w jego boskiej mądrości spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Czytamy tutaj dalej o ludziach, którzy mieli pewien problem z tym przesłaniem. Tutaj czytamy o Żydach i o Grekach. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i jego słabość jest od nich mocniejsza. Żydzi szukali znaków. Jeżeli byśmy nawet spojrzeli na przesłanie Ewangelii, to bardzo często, w niektórych, może kilka razy, może nie bardzo często, kilka razy się zdarzyły takie przypadki. Żydzi pytali się Jezusa, jaki dasz nam znak na potwierdzenie tego, kim jesteś? Jaki dam nasz znak na potwierdzenie tego, co mówisz? Musisz to udowodnić, musisz pokazać to, co twoje przesłanie nam mówi, że ono jest prawdziwe i wtedy pójdziemy. Jeżeli pokażesz nam tylko znak, to wtedy tobie zaufamy. Natomiast to, czego Żydzi nie rozumieli, to, czego nie byli w stanie zauważyć, że już Jezus Chrystus jako osoba, która przyszła właśnie w tak wyjątkowy sposób na świat, już sam w sobie Chrystus był dla nich znakiem. Już Chrystus w ten sposób, jaki pojawił się na świecie, dzisiaj czytaliśmy, było czytany właśnie fragment z Ewangelii Mateusza, wypełnił proroctwa starotestamentowe, mówiące bardzo szczegółowo o tym, w jaki sposób ma przyjść i w jaki sposób pewne rzeczy w jego życiu się będą wydarzały. Natomiast dla nich już fakt tego na końcu, że Jezus umiera na krzyżu, było czymś za dużo. To był pewien skandal. Nie byli w stanie zaakceptować, że ich Mesjasz, który miał ich wyzwolić, wyzwalać ich z opresji, myśleli o opresji Imperium Rzymskiego, a nie myśleli o opresji grzesznego serca, które ich zniewalało. I nie widzieli właśnie w krzyżu mocy Bożej, widzieli jedynie słabość. Po drugiej stronie medalu są Grecy, którzy szukają mądrości filozoficznej, pewnej racjonalności. Wiemy, że kultura grecka ceniła dążenie do mądrości wyrażanej w bardzo wysokich, akademickich, filozoficznych terminach, tematach. Więc mowa o tym, że Bóg przyszedł do ludzi, umarł na krzyżu, nie przekonywało ich. To nie było zbyt mądre w ich ocenie. Ich pragnienie mądrości nie było złe. To nie jest tak, że tutaj Boże Słowo zniechęca nas do nauki, zniechęca nas do pozyskiwania wiedzy, ale odrzucenie Bożej mądrości już sprawia zupełnie inną rzecz, że to poszukiwania prawdziwej mądrości zostały po prostu zatrzymane. Gordon Fee powiedział o Żydach, że ich bałwochwalstwo polegało na tym, że całkowicie rozgryźli Boga. Myśleli, że już wszystko o Bogu wiedzieli. Po prostu powtórzyłby Eksodus, ale w jeszcze większym blasku. I myśleli, że oni wiedzą, jak Bóg ich zbawi. To był ich problem. A problemem Greków było to, że ich pojmowanie Boga jako ostatecznego rozumu, co oczywiście oznaczało to, co uważamy za rozsądne. I czasami my też w ten sposób myślimy, że pewnych rzeczy nie akceptujemy, bo nie uważamy ich za rozsądne, za jakieś takie racjonalne. Tak staramy się czasem nawet tłumaczyć, że jesteśmy racjonalnymi ludźmi, więc pewne rzeczy muszą być w bardzo konkretny sposób poukładane. A jednak Pan Bóg wchodzi w ten świat i pokazuje, że Jego mądrość przewyższa naszą mądrość i jest pewną, można powiedzieć, mądrością paradoksów. Rzeczy, które dzieją się w inny sposób, bo ich cel też jest inny. Wiersz 25 nam to wyjaśnia, mówi, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. Głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, Jego słabość jest od nich mocniejsza. I to jest właśnie, jakby to sedno tego fragmentu pokazuje nam również dokładnie to, co się wydarzyło 2000 lat temu w Betlejem. Ta mądrość Boża, która jest pewnym paradoksem, ukazuje, że w ludzkim myśleniu siła jest siłą, słabość słabością, a inteligencja inteligencją. Natomiast w Bożej ekonomii niektóre z najsilniejszych osób są najsłabsze, niektóre z najsłabszych osób są najsilniejsze. Niektóre z pozornie najmądrzejszych rzeczy są najgłupsze, a niektóre najgłupsze rzeczy są najmądrzejsze. Paradoks nie jest przypadkiem, ale jest Bożym zamysłem. Bóg to w bardzo konkretny sposób zaplanował. Jeżeli spojrzymy na narodzenie i życie Jezusa Chrystusa, to tych paradoksów jest całkiem dużo. Myślę, że ta mądrość, która tu się objawia, ta mądrość, o której tutaj czytamy, o tym, że Boża mądrość różni się od ludzkiej mądrości, jest bardzo dobrze pokazana w narodzinach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy, że jest urodzony w małym miasteczku, Betlejem. Dzisiaj ten fragment był odczytany. Jest to wypełnienie proroctwa z Księgi Michała, gdzie jest mowa, wcale nie jesteś najmniejszy z miast Dawidowych. Betlejem prawdopodobnie było troszkę większą wiochą, jeżeli można takich słów użyć. Nie było to zbyt duża miejscowość. Wiemy, że tam na pewno nie było dużo miejsca, tak, bo gospoda była już zajęta i to też nie jest tak, że był zły gospodarz, który nie chciał przyjąć Maryi i Józefa, tylko naprawdę tam już naprawdę dla nich nie było miejsca. Spóźnili się, powinni byli przyjść wcześniej. Ale paradoks tego miasta polega na tym, że czytamy o mędrcach również w Ewangelii Mateusza, którzy mieli przyjść, odwiedzić tego króla świata, tego pana panów, króla królów, chcieli złożyć mu pokłon i dokąd się wybrali? Udaje się do Jerozolimy, tam gdzie król powinien się urodzić, następca tronu powinien się pojawić. Poszli dokładnie tam, gdzie w ludzkim myśleniu powinien się pojawić. Jakież było ich zaskoczenie, kiedy przyszli i się okazało, że go tam nie ma. Natomiast to, co jest ciekawe, jest to, że ci ludzie, którzy znali Pisma, oni doskonale wiedzieli, oni przyszli, pokazali w Bożym Słowie dokładnie, gdzie się miał urodzić Mesjasz. Mówili, urodzi się Mesjasz w Betlejem. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że jest to położony w żłobie. Czy to jest tron godny króla świata? Czy to jest tron godny tego, który przychodzi ratować? Zbawca, Mesjasz, ten silny wyzwoliciel, zamiast siedzieć na tronie, jest położony w żłobie. Czytamy również w Ewangelii Łukasza o tym, że została objawiona ta prawda na temat narodzin Chrystusa pasterzom. I dla nas pasterze nie mają aż takich złych konotacji. Nie odczuwamy żadnego obrzydzenia na temat pasterzy, ale w tamtych czasach pasterze byli uznawani za najmniej jakby wiarygodną grupę społeczną. Pasterze nie mogli zeznawać w sądzie, bo bajarzyli. Mówili pewne rzeczy, które niekoniecznie musiały być prawdą. A jednak oni są jako pierwsi wybrani do tego, żeby iść i mówić w całym świecie, bo może w tej mniejszym świecie, o tym, że przyszedł Zbawiciel na świat. Co więcej, odwiedzają już chwilę później właśnie poganie. Ludzie, którzy w ogóle nie byli przez Izrael uznawani za jakąkolwiek wartościową grupę społeczną i to oni są tymi, którzy jeszcze bardziej rozpoznają króla. Ci mędrcy, królowie, pewnie wróżbici najprawdopodobniej są tymi, którzy przychodzą i oni rozpoznają króla, kiedy ci, którzy powinni go rozpoznać, wcale go nie rozpoznają. Potem, kiedy patrzymy na życie Jezusa, to czytamy o tym, że został wychowany w Nazarecie. Jest to i wypełnienie pewnego proroctwa, ale równocześnie Nazaret nie był uznawany za wspaniałe miasto. W Ewangelii Jana jest napisane, czyż może być coś dobrego z Nazaretu? To była kolejna miejscowość, która nie miała dobrej reputacji. To była miejscowość, która znajdowała się na pograniczu kilku głównych szlaków handlowych i to była taka miejscowość, do której specjalnie Żydzi nie chcieli iść, bo tam było miejsce, taką miejscowością, która była bardziej otwarta na świat, a mniej związana z Izraelem jako Izraelem. Potem czytamy o Jezusie, że był niewykształcony, był niezrozumiany, był wyparty, był opuszczony, był zdradzony, był wyszydzony, był opluwany, był wychłostany, był ukoronowany koroną cierniową, a na końcu był ukrzyżowany. Wszystko czynił to w posłuszeństwie Ojcu, zgodnie z Jego planem. Jak napisane jest właśnie w drugim rozdziale pierwszego listu Koryntian, wiersz 7, my głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Ta cała słabość, te paradoksy, to co się wydaje niepojęte, tak bardzo dziwne w naszym ludzkim myśleniu, Bóg to przygotował dla Twojej i mojej chwały. Bóg to przygotował dla Twojego i mojego zbawienia. Ale w tym jeszcze są inne zamysły. Wiersz 31 mówi, że ten, kto się szczyci, ma się szczycić w Panu. Dlaczego Bóg w ten sposób przychodzi do ludzi? Dlaczego w ten sposób ludzi zbawia? Dlaczego w ten sposób ludzi ratuje? Dlaczego w ten sposób posyła swojego Syna, a nie przychodzi w wielkich fanfarach, przy wielkich trąbach, przy wielkim orszaku, zgodnie z tym, jakbyśmy oczekiwali wjazd Króla do Jego miejsca zamieszkania. Właśnie po to, aby nikt nie mógł szczycić się swoją mocą, swoją mądrością, ale żebyśmy rozpoznali w tym wszystkim potężne Boże dzieło. Jeżeli mamy się w kimkolwiek szczycić, to mamy się szczycić w naszym Panu i Bogu. W Starym Testamencie są inne przykłady również tego, jak Bóg ratuje, jak Bóg działa, używając do tego słabych. Na przykład w Starym Testamencie Bóg użył Gedeona, który stał się wybawicielem Izraela, który użył tylko 300 ludzi do tego, żeby pokonać armię liczącą około 135 tysięcy ludzi. Gedeon, jego ród był uznawany za najsłabszy spośród całego Izraela. I kiedy Bóg powierzył misję ratowania Izraela wtedy, to właśnie po to, aby Izrael przyznał, że ich zwycięstwo nad Midianitami było dziełem Boga, a nie ich siły. To właśnie Dawid pokonuje Goliata. Ten, który jest najmniejszym wojownikiem, pokonuje tego, do którego wszyscy inni wojownicy boją się podejść. I czyni to w Bożej mocy. I możemy szukać w Starym Testamencie wiele innych przykładów, które są pewnym obrazem, pewną zapowiedzią tego, jak Bóg działa w tym świecie. Że Bóg używa tego, co jest słabe, do tego, żeby pokazać swoją moc, swoją potęgę. Właśnie to dzieło objawia Bożą chwałę, Bożą mądrość i to jest, czytamy, że to jest Boża odwieczna mądrość, ukryta w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył do naszej chwały. Można powiedzieć, był to pewien Boży plan w przyjście Chrystusa, który zamienia otaczający nas świat w pewną scenę, gdzie anioły, inne moce niebieskie mają patrzeć na to, co się dzieje i mają się zachwycać tym, co Bóg dla nas uczynił. W liście do Efezjan, w rozdziale 3, wiersze od 10 do 11, czytamy tak. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokości nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. My tak nie myślimy dzisiaj, że ta Boża mądrość, która się objawia właśnie w Chrystusie w taki sposób, a nie inny, pokazuje nie tylko nam, tutaj siedzącym, nie tylko tym, którzy czytają Boże Słowo, ale również wszelkim mocom niebieskim to, jaki Bóg jest mądry, jak jest wspaniały, jak cudownie to wszystko zaplanował. To jest pewne świadectwo również dla mocy niebieskich. Ta odwieczna, boska, kosmicznie ukazana mądrość jest podsumowana właśnie w cudzie Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Bo to właśnie w Nim są ukryte wszelkie skarby, mądrości i wiedzy. I znowu w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, wiersze 9 do 10, czytamy, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli, zgodnie ze swoim życzeniem, które w Nim wyraził, uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego tego, co na niebie i tego, co na ziemi. Kiedy przychodzą aniołowie, głoszą pasterzom wieść, to mówią chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi ludziom pokój, dobrej woli. W pewnym momencie w przyjściu Chrystusa w taki bardzo konkretny sposób staje się coś niesamowitego, że niebo zjednacza się z ziemią. Przychodzi Bóg z nieba, przychodzi do ludzi, którzy są na ziemi i gdzieś pośrodku w Chrystusie się spotykają. I to zjednoczenie jest dostępne dla tych, którzy zaufali Chrystusowi. Nie każdy może powiedzieć, że dzisiaj jest pojednany z Bogiem. Nie każdy może powiedzieć, że jest pojednany z niebem. Nie każdy może powiedzieć, że żyje w tym napięciu między ziemią a niebem. Mogą to uczynić tylko ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. To wszystko dzieje się jako realizacja pewnego planu. To nie jest naprawa Boga świata, gdzie coś poszło nie tak, że Bóg coś zepsuł i teraz wysyła swojego Syna, żeby to naprawił. Jest to odwieczny, zamierzony plan, gdzie Bóg konsekwentnie go realizuje i pokazuje urywki tego planu tu i tu. I tutaj się to dzieje i tu się dzieje i w Chrystusie ta cała tajemnica, ta cała mądrość ukryta od wieków zostaje dla nas ujawniona. Łaska nie była dodatkiem do stworzenia, które poszło nie tak. Bóg dał nam łaskę w Jezusie Chrystusie. W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 1, wierszu 9 czytamy: On nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami. To jest drugi list Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 9. Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc, powtórne przyjście i doskonałość, która nas czeka, nie są pewną Bożą reakcją na to, co się dzieje w świecie, ale są odwiecznym Bożym planem, który Bóg konsekwentnie realizuje dla naszego zbawienia i dla swojej chwały. I teraz na końcu naszego fragmentu w liście do Koryntian zobaczymy jeszcze, jak to się realizuje w naszym zbawieniu. Wiersze 30-31 czytamy: W ten sposób, 29-31, w ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, aby, jak napisano, ten, kto się szczyci, szczycił się w Panu. Jezus stał się dla nas mądrością. Stał się uosobieniem mądrości. Jeżeli mamy Chrystusa, to posiadamy też Bożą mądrość. I ta Boża mądrość będzie nas zmieniać, będzie nam pokazywać pewne paradoksy być może w naszym życiu, które powinniśmy zaakceptować i żyć zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo, a nie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Prawdziwa mądrość nie polega na wymądrzaniu się, ale prawdziwa mądrość jest w tym, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, jako Boga, jako człowieka, który był doskonale zjednoczony w obu swych naturach, aby przez Niego być przemienionym na wieki. Jezus dla nas jest nie tylko mądrością, jest też sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. To są różne aspekty zbawienia. Jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem w ten sposób, że Bóg już nie patrzy na nasze grzechy. Jesteśmy uświęceni przez Chrystusa, przez to, że nasza natura, która już jest usprawiedliwiona, wciąż doznaje ciągłej przemiany. Jesteśmy odkupieni, że ten list dłużny naszego grzechu został przybity do krzyża. A wszystko to zaczęło się od tego małego dziecka w Betlejem. Dlaczego to się wszystko czyni w ten sposób? Dlaczego i przyjście Chrystusa, i zbawienie, które Bóg zapewnia, dzieje się dokładnie w ten sposób, a nie inny? Wiersz 31 o tym ponownie przypomina. Aby tak, jak napisano, ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu. W czym chcesz się szczycić w swoim życiu? W czym chcesz się szczycić ze swojego zbawienia? W czym chcesz się szczycić na temat Boga, na temat swojej wiedzy na temat Boga? Czy to jest twoja mądrość? Czy mówisz: to, co wiem, wiem, bo mi Bóg to pokazał w swoim słowie? Czy jestem blisko Boga dlatego, że jestem dobrym człowiekiem i zasłużyłem na różne rzeczy w moim życiu, bo pokazuję wciąż Bogu, jak jestem wspaniały i cudowny? Czy raczej widzę siebie jako człowieka grzesznego, który potrzebuje ratunku? I mówię: Panie Boże, ratuj mnie. Potrzebuję Twojego zbawienia. Bóg to wszystko czyni właśnie po to, abyśmy my nie szukali jakiegokolwiek usprawiedliwienia naszego działania, ale żebyśmy we wszystkim, co Bóg dla nas uczyni, naprawdę zobaczyli Jego moc, Jego potęgę i żeby On za to mógł otrzymać chwałę. Jeżeli w naszym myśleniu i w naszym życiu pojawia się choć zalążek właśnie takiej samosprawiedliwości, takiego szczycenia się tym, kim jestem, to nie rozumiemy w pełni tego, co Bóg dla nas uczynił. Ale jeżeli zaakceptujemy to, co Bóg uczynił i w jaki sposób uczynił, pokazujemy, że mamy pokorne serce. Serce, które mówi: Panie Boże, poddaję się pod Twoje słowo, a nie serce dumne i pyszne, które mówi: ja wiem lepiej od Boga. Właśnie po to Chrystus przyszedł w taki sposób, a nie inny. Aby nasza duma, nasze wymądrzanie się zostało obnażone. Abyśmy nie mieli powodów do tego, żeby się szczycić w nikim innym, jak tylko w tym, który jest naszym Panem i Zbawicielem. I Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.